prawnicy z Frankbold krytycznie oceniają rządową propozycję. Ich zdaniem część najuboższych beneficjentów wciąż pozostanie bez ochrony. Oprócz tego aktywiści mówią o przypadkach, że dotacje z czystego powietrza są zaniżane z powodu nałożonych rok temu limitów. Szymon Kępka.
Program Czyste Powietrze ma być ulepszony po 10 miesiącach od jego wznowienia. Równolegle powstaje w Ministerstwie Klimatu ustawa, która ma pomagać osobom, które wpadły w sidła nieuczciwych wykonawców. Mówi szefowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Dorota Zawadzka-Stępniak.
Ta ustawa jest obecnie procedowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i ta ustawa ma odpowiedzieć właśnie na to wyzwanie.
Ale zdaniem aktywistów pokrzywdzeni przez nieuczciwe firmy to tylko 1/10 tych, którzy mają problem z dotacjami w czystym powietrzu. Mówi o tym Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
Fundusz Ochrony Środowiska stosuje cenniki, które zaglądają wstecz. W związku z tym, niezależnie od tego, na jakie ceny jednostkowe podpisaliśmy umowę, Narodowy Fundusz mówi, no niestety będziemy płacić mniej, ponieważ ceny się zmieniły.
Alarm Smogowy, jak i organizacja Frankbold apelują do posłów i do premiera o objęcie ochroną wszystkich pokrzywdzonych beneficjentów w programie Czyste Powietrze. Szymon Kępka, TOK FM.
Górnicy z prywatnej kopalni Silesia zostaną objęci osłonami socjalnymi, zapewnia Ministerstwo Energii. To był kluczowy warunek porozumienia, które zakończyło grudniowy protest podziemny w kopalni. Ministerstwo miało czas do końca lutego, by rozpocząć pracę nad wpisaniem górników do systemu osłon. Jak potwierdza minister Miłosz Motyka, wniosek o wpisanie trafił już do prac legislacyjnych rządu.
To jest kwestia pewnie kilku miesięcy, natomiast najistotniejsze jest to, żeby ci pracownicy mogli pracować. Oni chcą pracować. Oni mówią o tym, że te kwestie osłonowe są ostatecznością, a podstawą powinno być to, że powinni pracować. Ewentualnie oczywiście będziemy pracowali nad tym, by móc ich relokować do innych kopalni.
Grudniowy protest w kopalni był spowodowany obawami przed grupowymi zwolnieniami. Górnicy domagali się dopisania ich do nowej ustawy górniczej, która gwarantuje osłony socjalne tylko w państwowych kopalniach. Chodzi o kilkuletnie płatne urlopy i odprawy dla zwalnianych pracowników. Organizacje pożytku publicznego w całym kraju w związku z trwającymi rozliczeniami PIT-u apelują o 1,5% podatku dochodowego. Te z Białegostoku przygotowały z tej okazji specjalny klip. Zachęcają do wspierania lokalnych podmiotów, takich jak Stowarzyszenie Amazonek, ZHP czy Fundacja Wspierająca Osoby Niepełnosprawne Intelektualnie.
Chcemy, żeby te pieniądze były przeznaczane na szeroko pojętą profilaktykę raka piersi, spotkania wśród młodzieży w zakładach pracy, żeby uczulić, że rak to nie jest wyrok.
Wykorzystujemy środki, które dostajemy z 1,5% przede wszystkim na dofinansowywanie wyjazdów dla takich dzieci, takich jak obozy, jak biwaki, czy to wiosenne, letnie, czy zimowe.
Wspieramy na co dzień ponad 436 osób z niepełnosprawnością i czasem na przykład trzeba kupić gaśnicę, z której nie masz czego, czy też komuś pomóc w kryzysie, który wydarza się nagle. Te środki są naprawdę bardzo potrzebne organizacjom.
W ubiegłym roku Polacy w ramach 1,5% podatku przekazali organizacjom pożytku publicznego rekordowe 2 200 milionów złotych. Dużo słońca w wielu miejscach w Polsce, choć najwięcej będzie go na zachodzie. Tam też najcieplej od 11 do 14 stopni. Na wschodzie więcej chmur, może nawet przelotnie popadać.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Drugi dzień marca. Maciej Kluczka, dzień dobry. Zapraszam na poniedziałkowy poranek TOG FM. Rozpoczynamy pierwszy tydzień marca i mam dla Państwa dobrą wiadomość. Możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, przetrwaliśmy zimę, doczekaliśmy wiosny. Dzień staje się jasny o wiele wcześniej niż jeszcze niedawno. Ten weekend był iście wiosenny i choć kolejne dni będą nieco chłodniejsze, to jestem przekonany, że wiosny nikt już nam nie odbierze. Weekend był ciepły, ale sytuacja wokół Bliskiego Wschodu po sobotniej interwencji Stanów i Izraela w Iranie jest oczywiście gorąca. Dla wszystkich Polaków, którzy przebywają w tamtym regionie i mogą potrzebować pomocy, MSZ uruchomił specjalną infolinię. Kierunkowe oczywiście 22, później 523 88 80. 523 88 80. Sytuacja na Bliskim Wschodzie oczywiście będzie głównym tematem poniedziałkowego poranka, ale nie jedynym. Naszymi gośćmi będą Karolina Cieślik-Jakubiak, orientalistka, już o 7.20, o 7.40 Marek Sawicki z PSL-u, o 8.00 Krzysztof Śmiszek z Lewicy, a o 8.20 dr Roland Zarzycki i profesor Tomasz Słomka. Rozpoczęty właśnie marzec będzie też czasem ważnej, bardzo ważnej dla naszego bezpieczeństwa decyzji prezydenta. Chodzi oczywiście o unijny program zbrojeniowy SAFE. W ubiegłym tygodniu parlament zakończył pracę nad ustawą. Projekt ustawy trafił do kancelarii prezydenta. Program znalazł się pod obstrzałem PiS-u, ale w tej sprawie najważniejszy powinien być głos wojskowych, a nie polityków, a oni w tej sprawie są jednoznaczni. Tak o SAFE mówi generał Wiesław Kukuła.
Umożliwi nam zrealizowanie dodatkowych zakupów systemów, które obecnie lokowaliśmy daleko poza rokiem 2030, co jest, wierzcie mi państwo, z mojej perspektywy prawdziwym game changerem.
A ja kilkanaście dni temu właśnie w studiu Poranka TOK FM byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka z PiS-u pytałem, czy ufa wojskowym.
No bo pokazuje, w jakich warunkach
kłamią?
Żyjemy.
Czy nie, pan
nie
ufa?
Nie, nie. Ufam im.
Mariusz Błaszczak ufa wojskowym. Może zaufa i Karol Nawrocki. Przekonamy się w najbliższym czasie. Prezydent ma na decyzję w sprawie ustawy 21 dni. A o sytuacji geopolitycznej dotyczącej bezpieczeństwa oczywiście rozpisują się dzisiejsze gazety. Na stronie 4 Gazety Wyborczej szczegóły bardzo ciekawe operacji sobotniej Stanów i Izraela w Iranie. W czasie, gdy świat i Irańczycy zastanawiają się, kto będzie najwyższym przywódcą, pojawiają się nowe doniesienia o okolicznościach śmierci Chameneiego. Jak opisuje The New York Times, powołując się na źródła w wywiadach Izraela i USA, Izraelczycy nie zabijaliby Ayatollaha bez potężnej pomocy CIA. Oba wywiady współpracowały bez wytchnienia już od czerwca ubiegłego roku, kiedy zakończyła się poprzednia wojna, nazywana 12-dniową. Jak opisują źródła dziennika, CIA miesiącami tropiła Ayatollaha, ustalając, jakie ma zwyczaje, gdzie się pojawia. Niemal w ostatniej chwili agencja ustaliła, że w sobotę rano w jego kompleksie, w sercu Teheranu, gdzie znajduje się też kancelaria irańskiego prezydenta i biuro Rady Bezpieczeństwa Narodowego, odbędzie się spotkanie ważnych irańskich liderów, w którym weźmie udział sam najwyższy przywódca. Oznaczało to wyjątkową okazję zabicia nie tylko Ayatollaha, ale też innych kluczowych postaci reżimu irańskiego. Operacja rozpoczęła się o 6 rano, kiedy izraelskie myśliwce wystartowały z baz. Jasne było, że do najważniejszego zadania nie potrzebują wielu samolotów, za to muszą być uzbrojone w bardzo precyzyjne pociski dalekiego zasięgu. 2:05 po starcie, około 9:40 czasu lokalnego, uderzyły w Teheran. Obok jest analiza, czy wojna przetoczy się też przez całą Zatokę Perską. I krótki fragment. Tym razem zaczynają się niestety spełniać też czarne scenariusze. Iran przeprowadził odwetowe ataki nie tylko na Izrael, na amerykańskie bazy wojskowe i zaopatrzeniowe porty w Katarze, Bahrajnie, Kuwejcie i Omanie, ale także na cywilne cele w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Bahrajnie. Zginęli cywile, ale zaatakowani sąsiedzi Iranu na razie nie odpowiedzieli zbrojnie na takie prowokacje Teheranu. Już wiadomo, że w czasie ataku Izraela zginął duchowy przywódca. To szansa na zakończenie autorytarnych rządów islamskich fundamentalistów. Ale to również oznacza ryzyko odwetu ze strony świata i ze strony światowej społeczności muzułmanów. Przenoszę się do dziennika Gazety Prawnej, bo tam z kolei w artykule Karoliny Wójcickiej informacje na temat przygotowań Warszawy i Tel Awiwu, Waszyngtonu i Tel Awiwu, przepraszam, do tej akcji, bo jak się okazuje, obie stolice nie miały dowodów, by Teheran zbliżał się do budowy broni jądrowej. A oczywiście to był, jest przedstawiany tak cały czas, główny powód tej operacji. Choć główny negocjator Trumpa, Steve Witkoff, stwierdził w ostatnich dniach, że Iran prawdopodobnie jest tydzień od posiadania materiału do produkcji bomby, Rubio, czyli sekretarz stanu USA, zapewnił, że Iran obecnie nie wzbogaca uranu. Stanowisko sekretarza stanu potwierdzają też analitycy. Jak widzą i słyszą państwo, Tuż mój komentarz. Rozjeżdżają się stanowiska, jeśli chodzi o aktywność Iranu w sprawie programu nuklearnego dwóch ważnych polityków z najbliższego otoczenia Donalda Trumpa. I wracam do artykułu. Mimo to Trump wydaje się liczyć na to, że po upadku obecnego reżimu w Iranie uda się wprowadzić przywództwo w stylu wenezuelskim, czyli znaleźć kogoś z kręgów poprzednich elit, ale skłonnego do współpracy z Białym Domem. No, pytanie, czy właśnie ten scenariusz się powiedzie. Pewnie to pytanie padnie też w mojej rozmowie z Karoliną Cieślik-Jakubiak, to już za chwilę. A w kontekście bezpieczeństwo, oczywiście cały czas pytania o safe. I jak to mówią wojskowi, skokowe przyspieszenie naszego zbrojenia. Jest rozmowa w Rzeczpospolitej z generałem Romanem Polko, byłym dowódcą GROM. I na pytanie, czy Polska powinna przystąpić do programu safe, generał mówi tak. Nie mam najmniejszych wątpliwości. Zastanawianie się w tej chwili nad tym, to jest działanie wbrew bezpieczeństwu. Gazeta przypomina, że według PiS pieniądze mogą pójść do Niemiec, a Polska nie musi zadłużać się na kolejne pokolenia i sami powinniśmy taki kredyt wyemitować. Generał Polko odpowiada. Braliśmy kredyt choćby w Korei Południowej i jesteśmy zapożyczeni. Będziemy musieli płacić za amerykański sprzęt, który jest świetny, najlepszy na świecie, ale bardzo drogi. Dobrze, że to zrobiliśmy. Taniej będzie, kiedy sami będziemy produkować i jeszcze na tym zarabiać. Niemcy nie są nam wrogie. Jeżeli będziemy prowadzić wewnętrzne wojenki, to będziemy realizować strategię Putina. On, niestety podobnie jak prezydent Trump, nigdy nie chciał rozmawiać z Unią Europejską, tylko z każdym z krajów z osobna i każdy z osobna rozgrywać. W ten sposób realizuje się wojskową strategię dziel przeciwnika i rozbijaj go częściami. I na koniec jeszcze zajrzę do Rzeczpospolitej jeszcze raz, ale na poprzednie strony, bo tam analiza sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, można powiedzieć, że wojenna sytuacja. Michał Kolanko zastanawia się, czy Mateusz Morawiecki faktycznie może opuścić partię. Widzę też, że coraz więcej w mediach społecznościowych pojawia się nawet takich tytułów, różnych nagrań pod tytułem Partia Mateusza Morawieckiego, a Michał Kolanko pisze, że problem Morawieckiego ma charakter systemowy i nie jest jasne, czy były premier rozumie sytuację. Rozgrywając, blokując, objeżdżając Polskę, spinując, Morawiecki gra w sposób i na polu prezesa, na razie w ramach jego własnego frakcyjnego systemu. Dlatego wciąż najważniejsze pytanie jest o to, którzy z czołowych polityków są w stanie zakwestionować reguły Kaczyńskiego, a nawet wyznaczyć swoje standardy. Więcej pytań na razie o Prawo i Sprawiedliwość w artykule, więcej pytań niż odpowiedzi, w artykule Rzeczpospolitej. Za chwilę informacje o 7.20, a po nich przyjrzymy się scenariuszom możliwym rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Autopromocja. Coraz częściej słychać głosy sprzeciwu wobec działań Unii Europejskiej. Maciej Zakrocki stara się wyjaśnić, że hasła takie jak Bruksela zdecydowała, narzuciła lub nakazała to fałsz.
Czemu niektórzy politycy podsycają antyunijne emocje, wiedząc przecież, jak wspaniale Polska korzysta od ponad 20 lat z członkostwa w tej wspólnocie? W mojej audycji odkładam na bok emocje i polityczną propagandę, skupiam się na faktach.
Magazyn Europejski. W poniedziałki o 13.40 w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Luksusowy Range Rover. Miejski Range Rover Evoque. Designerski Range Rover Velar. Potężny Range Rover Sport. Bądź w zgodzie ze swoją naturą. Wybierz jeden z czterech zachwycających modeli Range Rover. Z bogatym pakietem wyposażenia oraz atrakcyjną ofertą dla przedsiębiorców. Z ratą już od 1480 zł netto. Cztery porywające modele. Cztery niezwykłe oferty. Odwiedź salon i zdecyduj się na moc niezrównanych doświadczeń.
Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera
pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
Marian?
Cezary?
Powtarzaj za mną. Mega!
Mega!
Nie no, z pazurem! Marian,
tak,
czuj
tak,
się!
Przepraszam.
Mega!
Mega!
No. I takie właśnie są okazje w Media Expert.
A killer? Killer ceny to jak powiedzieć?
Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
Jasne.
Coś nie tak?
Chyba jednak nie czuję mięty.
Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela dymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
A co tam w Carrefourze?
Aromatyczna promka. Kawa ziarnista Eduszo, 1 kg, różne rodzaje, 48,99 za opakowanie. Oferta ważna do 7 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 49,99.
Marian?
Cezary?
Powtarzaj za mną. Mega!
Mega!
Nie no, z pazurem! Marian,
tak,
czuj
tak,
się!
Przepraszam.
Mega!
Mega!
No. I takie właśnie są okazje w Media Expert.
A killer ceny to jak powiedzieć?
Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung QLED 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym piernikiem.
Stosujemy Vitaminer Senior D3, więc to jasne jak słońce, że jesteśmy pełni energii.
To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie.
Suplement diety Vitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy.
Kopernik też stosowałby Vitaminer Senior D3.
A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Farm.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Głośne eksplozje poprzedzone wyciem syren alarmowych rozległy się nad ranem w Jerozolimie i Tel Awiwie, podała agencja AFP. Wybuchy nastąpiły wkrótce po tym, jak izraelskie siły zbrojne poinformowały o wykryciu pocisków rakietowych wystrzelonych z terytorium Iranu. Władze nakazały ludności cywilnej natychmiastowe udanie się do schronów i oczekiwanie na dalsze instrukcje. Niemieccy komentatorzy podkreślają, że amerykańska interwencja otworzyła przed Irańczykami szansę na poprawę swojego losu. Zmiana władzy w Iranie leży w interesie Europy, twierdzi Süddeutsche Zeitung. Europejczycy nie brali udziału w amerykańsko-izraelskim ataku na Iran. Nikt ich nie pytał o zdanie, nikt ich nie uprzedził, że spadną bomby, twierdzi gazeta. Nie ma informacji o poszkodowanych na Bliskim Wschodzie Polakach, informuje MSZ i przypomina, że dla tych, którzy utknęli w tamtym rejonie, działa specjalna infolinia. Resort apeluje też o stosowanie się do komunikatów lokalnych władz i pozostawanie w kontakcie z przewoźnikami i biurami podróży. W Tok FM czas jeszcze na sport.
Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Nasi pucharowicze stworzyli show na wysokim poziomie w niedzielnych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Jagiellonia Białystok, wyraźnie zmęczona po czwartkowym boju we Florencji, zakończonym dogrywką, zremisowała wczoraj z Legią Warszawa 2-2. Najpierw strzeliła 2 gole rywalom, a potem 2 sobie. Aż 7 bramek obejrzeli kibice w Poznaniu. Lech pokonał Raków Częstochowa 4-3 i w tabeli zrównał się punktami z prowadzącą Jagiellonią. Za nami także kilka ciekawych meczów w europejskich ligach. W Anglii na prowadzeniu umocnił się Arsenal, pokonujący w derbach Londynu Chelsea 2-1. Na podium wskoczył Manchester United, wygrywający z Crystal Palace także 2-1. Czerwone Diabły do drugiego Manchesteru City tracą jednak aż 8 punktów, a do Arsenalu 13. W Hiszpanii remisem 2-2 zakończyły się derby Sewilli, ale ważniejsze dla polskich kibiców były informacje na temat zdrowia Roberta Lewandowskiego. Barcelona pokonała w sobotę Villarreal 4-1. Polak strzelił gola, ale doznał kontuzji, a konkretnie złamania kości lewego oczodołu. Jego występ w marcowych barażach reprezentacji Polski nie nie jest jednak zagrożony. Nasz kapitan chce do gry wrócić już w najbliższy weekend, tyle że w specjalnej masce. Polscy koszykarze zapewnili sobie awans do decydującej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół w pięknym stylu pokonał w Gdyni Łotwę 92-72 i po czterech meczach ma na koncie komplet punktów. W lipcu zagramy jeszcze z Austrią na wyjeździe i z Holandią u siebie. Świetne wyniki na zakończenie lekkoatletycznych halowych Mistrzostw Polski w Toruniu. Jakub Szymański wygrał na 60 metrów przez płotki z najlepszym wynikiem w Europie w tym sezonie.
W takim biegu, gdzie zrobiłem delikatny błąd na dobiegu i uderzyłem się z Damianem podczas biegu, no 7:40 to wyśmienity wynik.
Pasjonującą walkę o złoto na 400 metrów stoczyłem Natalia Bukowiecka z Justyną Święter-Setic. Minimalnie lepsza była Bukowiecka.
Na pewno się czułam mocna, na pewno się czułam bardzo dobrze, natomiast na pewno też oczekiwałam od siebie więcej i lepszego rezultatu, a wydaje mi się, że jeszcze po prostu nie umiem pokazać, na co mnie stać, bo naprawdę czuję się wyśmienicie i mam nadzieję, że to się uda na Mistrzostwa Świata.
Halowe Mistrzostwa Świata także w Toruniu już za 2 tygodnie. I jeszcze zimowa Renen. Domen Preuc wygrał oba konkursy lotów na skoczni kulm i umocnił się na prowadzeniu w Pucharze Świata. Piotr Żyła był wczoraj 10. A Maryna Gąsienica-Daniel nie ukończyła supergiganta w Soldeu. W zawody Pucharu Świata wygrała Włoszka Sofia Goggia. Za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Dziś znów sporo słońca w całym kraju. Przelotnie może popadać w Rzeszowie. Na termometrach 8 stopni w Białymstoku w ciągu dnia, 9 w Gdańsku i Warszawie, 11 w Poznaniu, Szczecinie, Katowicach i Krakowie, do 12 we Wrocławiu.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Pierwszym gościem poranka jest Karolina Cieślik-Jakubiak, orientalistka, iranistka, publicystka. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Donald Trump w rozmowie z Daily Mail przewiduje, że operacja w Iranie potrwa około 4 tygodni. Wcześniej mówiło się o kilku dniach. Dlaczego akurat taki horyzont czasowy według pani prezydent Stanów kreśli i co chce w tym czasie osiągnąć?
Oczywiście nie jest mi bardzo trudno, natomiast tutaj mieliśmy ze strony Donalda Trumpa kolejne poparcie komunikatu o tym, że faktycznie miałby on w jakiś sposób doprowadzić do załamania się obecnego systemu. Co prawda dalej nie wiemy, dalej nie używa on dosłownego terminu, takiego jak na przykład przewrót, jak koniec, jak upadek, tylko wiemy o tym, że Islamska Republika Iranu miałaby zostać przez ten Donald Trump niszczona i niszczona i niszczona. Natomiast nie ma on dla nas, czy też Donald Trump nie informuje nas o tym, jaka miałaby być następna konsekwencja, co miałoby się wydarzyć po tym, jak ta operacja zostanie już przez Stany Zjednoczone zniszczona. Tymczasem obserwując Irańczyków widzimy jednak natychmiastową i przewidywaną zastępowalność na tych najwyższych stanowiskach również. Mhm. Mamy już wszelkie podstawy ku temu, żeby twierdzić, że nowym najwyższym przywódcą czy nowym rahbarem będzie Alireza Orefi, czyli ten duchowny, który wczoraj już oficjalnie został przedstawiony jako człowiek, jako jeden z trzech członków grupy przewodniczącej podczas tego, powiedziałabym, interregnum. Mamy więc pełne tutaj podstawy do tego, żeby twierdzić, że to on będzie nowym najwyższym przywódcą, niemalże analogicznym, jeżeli chodzi o poglądy, które reprezentuje. W związku z tym Donald Trump do tej pory nie doprowadził do przerwy, która miałaby miejsce w zarządzaniu, zarówno w tych najwyższych szczeblach władzy, jak i pod względami militarnymi czy wojskowymi. Mhm. Tutaj Irańczycy, zgodnie z naszymi przewidywaniami, całkowicie zastępowalnie, szybko, natychmiast, nie pozwalają sobie nawet na minutę zastanowienia, mimo tego, że trwa właśnie 40-dniowa żałoba.
No właśnie, od sobotniego poranka wiele się wydarzyło, ale jak pani mówi, może pod przynajmniej irańskim słońcem nic nowego jak na tę chwilę. Prezydent Polski Karol Nawrocki napisał wczoraj wieczorem: na naszych oczach upada groźny reżim irański, który dozbrajał Rosję, zagrażał innym państwom. Najbliższe dni będą decydujące. No chyba wydaje mi się, że prezydent poszedł za daleko, mówiąc, że właśnie upada ten reżim, bo to tak niekoniecznie może się chyba skończyć.
Dzielę również z panem tę opinię. Na ten moment nie widzę upadku. Wydaje się również, że analitycy na całym świecie podkreślają, że trudny byłby jakikolwiek kolaps Islamskiej Republiki w momencie, w którym jedyny teatr wojenny w praktyce na ten moment dzieje się w powietrzu, a byłoby to absolutnie niewystarczające do tego, ażeby władza w Teheranie upadła, miałoby dojść do jakiejś zmiany, jakiegoś całkowitego przeobrażenia systemu. Na ten moment mogłabym powiedzieć, że otrzymaliśmy wręcz z Teheranu zapewnienia dotyczące ciągłości Islamskiej Republiki właśnie pod postacią mianowania, czy też jakby przedstawienia nam nowego potencjalnego kandydata na następcę Alego Chameneiego. Zgodnie z irańską strategią defensywną, której wykonanie niemalże jeden do jednego zgodnie z tym, co analitycy na całym świecie przewidywali, widzimy właśnie teraz. Wydaje się, że Iran może się bronić jeszcze tygodnie, miesiące, może nawet i lata.
I jak się mówi, wziąć Zachód na przeczekanie, na zmęczenie, także ekonomiczne, no bo ma w rękach oczywiście wiele narzędzi związanych z handlem.
Otóż to dokładnie w ten sposób, no i oczywiście otworzyć jak najwięcej teatrów wojny, ażeby tutaj wciągnąć jak najwięcej potencjalnych aktorów właśnie na scenę. Chociażby dzisiaj, zgodnie pewnie z oczekiwaniami, ale jednak warte odnotowania, jest to już oficjalnie Liban.
Tak, tak. Przedmieścia nawet Bejrutu, zdaje się. Zapytam o irańskie społeczeństwo, bo i prezydent Trump, i premier Izraela wzywali w ostatnich godzinach: weźcie sprawy w swoje ręce. To jest ten czas. Nie przegapcie tej szansy. Może się nie zdarzyć przez następne pokolenie. I widzieliśmy uradowanych Irańczyków, obalających nawet pomniki poprzedniego przywódcy. Ale chyba do przewrotu, do takich demonstracji na pełną skalę, jeśli chodzi o społeczeństwo, nie dojdzie? Czy możemy jednak być świadkami jakiegoś zwrotu akcji? Jaka może być jeszcze reakcja irańskiego społeczeństwa? Czy raczej przez te represje, przecież ostatnich miesięcy wielkie represje, wiele tysięcy osób zginęło, to społeczeństwo, nawet jeśli wewnątrz się gotuje, to na zewnątrz jest zamrożone?
Bardzo trudno jest na pewno oceniać, po pierwsze, ogólny sentyment, przygotowanie Irańczyków, a już szczególnie przygotowanie Irańczyków w tym momencie, dlatego że te informacje, które docierają do nas z Iranu, są na pewno bardzo rzadkie i bardzo nikłe. Iran generalnie, jeżeli chodzi o swój zasób informowania na temat kolejnych wydarzeń, całkowicie niemalże się zamknął. Informacje publikowane na serwisach, na portalach, na stronach rządowych, w agencjach informacyjnych, to są tak właściwie tylko i wyłącznie wiadomości o wartości w dużej mierze propagandowej. W związku z tym trudno jest nam ocenić, co dokładnie się dzieje w samym kraju. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, to z tego co wiem, Irańczycy również mierzą się z dość dużymi problemami z połączeniami internetowymi w tym momencie. W związku z tym tak właściwie nie wiem, wydaje mi się, że trudno jest ocenić, jak wyglądają irańskie ulice pod innymi względami niż te obrazki, które na pewno z jakichś powodów chce nam się pokazać, a w ten sposób ujmę. Z jednej strony mamy więc protesty i już jednak obecność przeciwników systemu na ulicach, tutaj te obrazki, o których pan mówił, zdjęcia, wspólne śpiewanie. Z drugiej strony jednak należy wspomnieć, że olbrzymie protesty przeciwników interwencji Stanów Zjednoczonych, Irańczyków absolutnie zdruzgotanych zabiciem najwyższego przywódcy Alego Chameneiego. Nie wydaje mi się, żeby to były siły, których nie należy brać pod uwagę albo uznawać, że któraś w tym momencie jest absolutnie dominującą, jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że oba te obrazki miałam zobaczyć. Ciężko jest mi więc ocenić prawdziwą skalę obu.
Przed chwilą mówiła pani o nowym prawdopodobnie przywódcy religijnym, a ja zapytam, jak się zachowa Korpus Strażników Rewolucji, czyli to państwo w państwie, bo pewnie słuchacze dzięki naszym programom specjalnym w weekend już to wiedzą, ale przypomnę, że jest armia, która broni granic zewnętrznych Iranu, a właśnie Korpus Strażników Rewolucji to jest państwo w państwie, ma swoją marynarkę, swój wywiad, wydział propagandy, zajmuje się przede wszystkim tym, co jest wewnątrz, no ale właśnie, czy oni wykorzystają te emocje rozbudzone, antyamerykańskie, antyzachodnie w społeczeństwie. Czy to może grozić eskalacją konfliktu a B, jakimiś zamachami terrorystycznymi? Bo pewnie wielu z nas tutaj w Europie, w Polsce zadaje sobie to pytanie. Czy to może oznaczać niebezpieczeństwo także dla krajów daleko od Bliskiego Wschodu?
Zacznę może więc od końca i też jednak mimo wszystko, nie wiem, może uspokajając słuchaczy, to raczej nie jest strategia IRGC. Nie spodziewałabym się takich wydarzeń. Natomiast to oczywiście nie znaczy, że Europejczycy są całkowicie bezpieczni, choć po prostu bezpieczni będą w zupełnie innym tego słowa znaczeniu. Mam na myśli wniosek, który wydaje się oczywiście być naturalny, że im dłuższa, im bardziej wyczerpująca wojna, tym gorsza będzie jakość życia ludzi na Zachodzie właśnie i w ten sposób została ona strategicznie przez Irańczyków opracowana. Czyli wzrast chociażby ze wzrostu rostem paliw kopalnych, ma rosnąć nasza frustracja, ma spadać nasza stopa życia. Także to ta pierwsza podstawowa rzecz, tym bardziej przerażająca może im dłużej zastanowimy się i myśleć będziemy nad tym, jak bardzo uzależnieni jesteśmy od paliw kopalnych. Tak właściwie na każdym kroku naszego życia to właśnie przez cieśninę Ormus przepływa 20% tego zasobu dziennie. No i oczywiście trzeba też otworzyć się w pewien sposób na to, że jeżeli Iran będzie kontynuował, a mamy wszelkie podstawy ku temu, pewną regionalizację tej wojny, a sam w sobie jest absolutnie olbrzymim krajem ze względu na zasób ludzki, no to na pewno możemy spodziewać się uchodźstwa, czy też migracji z Iranu, ale i nie tylko, dlatego że o ile już wcześniej obserwowaliśmy, że jest to miejsce, z którego młodzi dorośli raczej uciekają, przerażeni brakiem perspektyw życiowych, brakiem usamodzielnienia się, czy też niemożliwością od po prostu rozwoju, tak te wszystkie negatywne zjawiska raczej tylko i wyłącznie się spotęgują. Odpowiadając ZA.
Tak,
oczywiście,
tak, proszę, proszę kontynuować. Tak, bo jeszcze...
To może jeszcze kilka słów o IRGC, czyli z samego początku tutaj pytań, które pan podniósł. Wydaje mi się, że to jest dokładnie ten moment historyczny, w którym będziemy obserwować to, że po śmierci Alego Chameneiego, bo tutaj wskazałabym zdecydowanie ten moment jako symboliczny, IRGC może się umacniać, ale w jeszcze większym stopniu w państwie właśnie. Tutaj ja dzielę te opinie z wieloma innymi iranistami, czy też analitykami, którzy zajmują się Bliskim Wschodem i Iranem właśnie, że IRGC to jest taka siła, która w pewien sposób, w sposób naturalny dąży do zastąpienia Islamskiej Republiki Iranu w takim kształcie, w jakim widzimy, zastąpienia tej filozofii, która miałaby właśnie przez Ajatollaha Chomejniego z kolei bezpośrednio po rewolucji zostać opracowana jako obowiązujący system polityczny i dążyć do stworzenia, to oczywiście w dłuższej perspektywie, po prostu wojskowej hunty. Mm-hmm. Już nowy...
Czyli strażnicy mogą się umocnić po tej sytuacji. Na koniec jedno krótkie pytanie. Poproszę o krótką odpowiedź, bo musimy niestety kończyć, ale
tak
sprzeczne informacje do nas dochodzą. Donald Trump twierdzi, że reszta tych polityków irańskich, którzy zostali przy życiu, chce się dogadać z Waszyngtonem, także w sprawie programu nuklearnego, ale szef irańskich służb bezpieczeństwa kilka godzin po tym wystąpieniu Trumpa stwierdził, że Teheran nie będzie niczego negocjować ze Stanami. Jak to się skończy? Będą negocjacje z nowymi władzami, czy raczej szans na to nie ma?
Ja wychodzę z założenia, że tych negocjacji nie będzie, a jeżeli będą, to musi jeszcze trochę wody upłynąć zdecydowanie, bo o ile już do Genewy siadano, czy też jakby do ostatnich rund siadano bez żadnego zaufania, tak teraz nie ma go już zupełnie, a przecież tego negocjacje właśnie w minimalnym chociaż stopniu wymagają.
Oczywiście. Karolina Cieślik-Jakubiak, orientalistka, iranistka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę informacje, po nich Marek Sawicki z PSL-u.
Autopromocja.
Czy Polska jest państwem świeckim? W teorii tak. Reguluje to bowiem ustawa z 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Choć w naszej konstytucji świeckość państwa nie jest zapisana. W ostatnim czasie dużo mówi się o tym, że polskie społeczeństwo się laicyzuje i coraz więcej Polaków chciałoby rozdziału państwa od kościoła. Jak zatem wygląda obecnie sojusz tronu z ołtarzem? Czy jego głównym problemem jest fundusz kościelny? I czy w dzisiejszej rzeczywistości polityczno-społecznej pełny rozdział państwa od kościoła jest w ogóle możliwy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Co łaska? Ile politycy płacą za poparcie księży? W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Ekstra rabaty w RTV Euro AGD na produkty objęte promocją. Na przykład laptop gamingowy Lenovo, procesor Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5199. Teraz za 4999 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 18 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Nowy Volkswagen T-Roc. Dostępny od ręki. Większy, bardziej wyrazisty i pełen nowych technologii. Przesiądź się już teraz i skorzystaj z rabatu nawet do 11 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach.
Volkswagen.
Remontujemy?
Remontujemy, ale nasze kredyty.
Uff, takie remonty to ja lubię. I to nasza wspólna decyzja.
Wspólna i dobra.
Wybierz kredyt konsolidacyjny w banku BNP Paribas i wyremontuj domowe finanse. Zbierz wszystkie raty w jedną lżejszą. RRSO 8,95%. Więcej na bnpparibas.pl i w oddziałach. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu kredytu konsolidacyjnego na 23 lutego bieżącego roku wynosi 8,95%. Warunkiem skorzystania jest spłata przynajmniej jednego zobowiązania bankowego spoza BNP Paribas Bank Polska S.A. Bank uzależnia przyznanie kredytu od oceny zdolności kredytowej. Materiał nie jest ofertą.
Teraz Wild Bean Cafe na stacjach BP. Druga aromatyczna kawa albo drugi chrupiący hot dog 50% taniej. Rabat dotyczy kawy albo hot doga tańszego lub w tej samej cenie. Korzystaj do 3 marca 2026 roku tylko w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean, I think
I love you. Rządowe dopłaty? To już historia. Dlatego teraz to BMW gwarantuje dopłatę 24 600 zł do wybranych modeli elektrycznych. Wybierz przestronne BMW iX1 w promocyjnym finansowaniu już za 850 zł lub BMW iX2 już za 890 zł netto miesięcznie w ofercie dla firmy. Bez kompromisów, bez czekania. Z gwarantowaną dopłatą dla zamówień do końca marca. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna.
Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do lipca nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert.
Zarządzam święto filmowe!
Ja też zarządzam! Rozrywkę na całe królestwo!
Królewska oferta, internet i telewizja, a do tego super wybór Netflix, Disney+, Canal+, albo HBO Max za jedyne 89,99. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl i dowiedz się więcej. Zapytaj też o specjalną ofertę dla obecnych klientów. Vectra.
Mówisz? Masz.
Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7:41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Państwo irańskie działa pomimo ataków Izraela i Stanów Zjednoczonych, a my obserwujemy natychmiastową i przewidywalną zastępowalność na najwyższych stanowiskach, ocenia w TOG FM orientalistka i iranistka Karolina Cieślik-Jakubiak.
Mamy już wszelkie podstawy ku temu, żeby twierdzić, że nowym najwyższym przywódcą czy nowym rahbarem będzie Alireza Orefi. Niemalże analogicznym, jeżeli chodzi o poglądy, które reprezentuje. W związku z tym Donald Trump do tej pory nie doprowadził do przerwy, która miałaby miejsce w zarządzaniu, zarówno w tych najwyższych szczeblach władzy, jak i pod względami militarnymi czy wojskowymi.
I to, jak zaznacza ekspertka, pomimo trwającej w Iranie 40-dniowej żałoby po śmierci zabitego w ataku najwyższego przywódcy Alego Chameneiego. Oszczędności Polaków rosną, pisze dziś Rzeczpospolita. Wartość zgromadzonych przez Polaków zasobów finansowych na koniec 2025 roku sięgnęła ponad 2,5 biliona złotych. W porównaniu z końcem 2024 to aż o ponad 11% więcej. Gospodarstwa domowe trzeci rok z rzędu zwiększają zasoby finansowe w dwucyfrowym tempie. Sprzyjają temu rosnące realnie wynagrodzenia, a także utrzymująca się niepewność, która skłania do budowania finansowej poduszki bezpieczeństwa. Ruszyła kolejna edycja realizowanego przez krakowski zarząd Zieleni Miejskiej programu Spotkajmy się na podwórku. W jego ramach rewitalizacji doczekają się wnętrza nowochódzkich osiedli. W tym roku prace ruszą na osiedlach Ogrodowym, na Skarpie i Stalowym, mówi Aleksandra Mikolaszek z zarządu Zieleni.
To na pewno jest modernizacja ciągów pieszych, uporządkowanie zieleni, montaż małej architektury, stworzenie takich miejsc, które sprawią, że ten wewnętrzny kwartał, który mamy najbliżej siebie, będzie dla nas przestrzenią przyjazną. Będzie miejscem, w którym chcemy odpocząć, w którym chcemy się spotkać, w którym bezpiecznie będą mogły bawić się dzieci.
Projekt będzie realizowany przez najbliższe 2 lata. Na modernizację nowochódzkich podwórek miasto wyda ponad 9 milionów złotych. Dziś nawet 14 stopni na termometrach zobaczą mieszkańcy południowo-zachodniej części kraju. Najchłodniej w okolicach Suwałki Białegostoku, około 6-7 stopni w ciągu dnia. Dużo słońca w wielu miejscach, choć i deszcz może się pojawić, przede wszystkim na wschodzie Polski.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Gościem Tok FM jest teraz poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie ze środkowego Podlasia w województwie mazowieckim.
O, to mamy i Podlasie, i Mazowsze jednocześnie. Ciekawa sytuacja.
Jesteśmy województwo mazowieckie, to nie tylko Mazowsze.
Oczywiście.
To i Podlasie, i Kurpie, przecież to jest naprawdę ogromna kraina.
Pozdrawiamy ten region. Zapytam najpierw, panie pośle, panie marszałku, o problemy Polaków przebywających w regionie Bliskiego Wschodu. Pozwoli pan krótki wstęp. Dziennikarz sportowy Michał Samulski, który przyjechał do Dubaju, wczoraj wieczorem w rozmowie z TVN24 relacjonował właśnie sytuację na miejscu. I teraz moje ważne zastrzeżenie. Oczywiście, tak jak mówi rzecznik MSZ-u, teraz jest tam przestrzeń powietrzna zamknięta. Autobusu też się nie da wysłać, bo ryzyko ostrzału jest w tej chwili zbyt wysokie. Ale ja chcę pana jako członka z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych poprzednich kadencji Sejmu zapytać, czy w wystarczającym stopniu działa polska pomoc konsularna, bo jeszcze jedno zdanie. Właśnie Michał Samulski mówi, że oprócz tego, że miał problemy ze strony hotelu, linii lotniczych, brak kontaktu, zapisał się wcześniej do portalu Odyseusz polskiego MSZ-u, to bardzo był utrudniony, wręcz niemożliwy kontakt z konsulatem. Konsulat był w weekend zamknięty. Gdy próbował, już gdy dostał numer telefonu do samego konsula, to SMS-y zostały bez odpowiedzi. Czy tak powinna działać pomoc konsularna państwa polskiego, jak to już się mówi, 20. gospodarki świata?
Po pierwsze, panie redaktorze, nigdy nie byłem w swojej karierze politycznej członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, więc nie wiem, skąd ta informacja. Natomiast jeśli chodzi o kwestię Bliskiego Wschodu, od kilku miesięcy doskonale wszyscy wiemy, jakie komunikaty wysyłało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jeśli obywatele czasami tego nie słuchają, ja to rozumiem, ale jeśli dziennikarze są tam służbowo, też to rozumiem, ale jeśli są turystycznie, to już jest akurat grupa bardziej wyspecjalizowana, znająca realia i kanony postępowania w takich warunkach, więc powiem szczerze, współczuję panu redaktorowi, jeśli jest tam służbowo, natomiast jeśli jest tam prywatnie, kompletnie go nie żałuję, no bo to są realia obszarów wojennych i trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że takim czasie może być różnie. Mhm. Natomiast co do funkcjonowania konsulatów, no to trzeba wysłać pytanie do ministra spraw zagranicznych, jak to się ma i jak służby konsularne w tym czasie pracują, bo my wiemy, że jeśli chodzi o konsulaty, to mamy i konsulaty stałe, i konsulaty honorowe i teraz różnie to bywa w różnych miejscach. Mówię, ja tej siatki i sposobu działania tego akurat sektora zbyt dobrze nie znam.
Tak, i oczywiście sytuacje są różne. Jeżeli ktoś mimo ostrzeżeń wybrał się na wakacje w tamten region, to faktycznie jest to nieodpowiedzialne, ale z drugiej strony ludzie po prostu wracają czasami. Ta sytuacja weekendowa została ich gdzieś w świecie, czy to na wakacjach, czy to służbowo. No i właśnie dzwonią do konsulatów, nie odbierają te konsulaty telefony. Infolinia jest uruchomiona na stronach MSZ-u. Specjalny numer specjalnej infolinii jest dostępny, no ale też ona jest na przykład czynna od 8 do 22, chyba czasu polskiego, a wiemy, że tam kilka godzin już jest do przodu dzień posunięty, więc ktoś na przykład wstaje o 7 rano chociażby w Kuwejcie, spróbuje na tę infolinię zadzwonić, to musi jeszcze dobrych kilka godzin do naszej 8 doczekać. No to chyba też tak nie powinno wyglądać.
Oczywiście, że nie powinno tak wyglądać w sytuacji kryzysowej. Powinny być osoby, nie powinno być automatów, które obsługują i nie widzę żadnych problemów, żeby ktoś tam z personelu, nawet niższego w konsulacie, niekoniecznie konsul czy wicekonsul, pełnił taki dyżur i jest zawsze kilka osób, które mogą dokładnie rozpracować grafika. Też podejmując taką służbę, muszę sobie zdawać sprawę, że nie jest to praca na godzinę, tylko jest to służba całą dobę, więc też jestem zdumiony i powiem szczerze, postaram się jeszcze w tym tygodniu zapytać przynajmniej pana ministra Bartoszewskiego, jak to wygląda.
O, bardzo dziękuję. A czy według pana, kończąc ten wątek, prezydent powinien zwołać posiedzenie RBN-u, jakieś konsultacje też może w ramach BBN-u samego, czy to nie jest według pana na tym etapie konieczne?
Po pierwsze, panie redaktorze, nie jest to tak naprawdę nasza wojna, to, że nasz sojusznik
Stanów Zjednoczonych... Ale są nasze skutki.
Skutki nie są tylko nasze, skutki są ogólnoświatowe i jeszcze dzisiaj ich nie znamy. Natomiast to, że nasz główny sojusznik, Stany Zjednoczone, uległy Izraelowi w tej kwestii i stosują wojnę prewencyjną, no to pełną odpowiedzialność muszą za to wziąć Stany Zjednoczone, choć wiemy, że dla rynków światowych będzie miało to ogromne znaczenie. Będziemy obserwowali dziś, jutro, pojutrze rynek ropy, rynek gazu, ale już wiemy, że cieśnina Ormuz została w jakikolwiek sposób zablokowana, że nawet jeśli będą jakieś transporty, to będą te transporty pojedyncze i bardzo utrudnione. Więc widać wyraźnie, że Donald Trump niestety tutaj w jednym miejscu wyhamował amerykańskie bezpośrednie wsparcie dla Ukrainy. Z drugiej strony rozpoczął wojnę z Iranem, który zaopatruje Chiny w paliwa, ale jednocześnie Rosję w sprzęt zbrojeniowy, przede wszystkim szachedy. Natomiast trzeba też powiedzieć, że ta wojna pod względem finansowym póki co najbardziej wzmacnia Rosję, bo jeśli pójdą ceny paliw w górę, to Rosja na eksporcie do Indii, do Chin zarobi znów ogromne pieniądze i dostanie kroplówkę w sytuacji, w której już wydawało się, że granice gospodarcze kontynuowania wojny z Ukrainą, Rosji się wyczerpują.
Tak. Panie pośle, nie chcę wchodzić w spór co do pana CV poselskiego, ale ja sprawdziłem, był pan wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w 8 kadencji 2015-19. Może pan to przeoczył?
Do spraw Unii Europejskiej.
A,
tak,
do spraw Unii. No dobrze, to już...
Natomiast nie spraw zagranicznych. Okay. Na pewno akurat tego bym nie przeoczył.
Dobrze, to może gdzieś tam na stronach internetowych są jakieś błędy. Sprawdzimy też i to. A właśnie przejdźmy do spraw parlamentarnych. Pana partyjna koleżanka Urszula Pasławska z PSL-u została szefową nowej komisji sejmowej do spraw projektu ustawy o statusie osoby najbliższej. Czy życzy pan pani Pasławskiej i całej komisji powodzenia w pracach nad ustawą?
Koleżance Pasławskiej niezmiennie życzę sukcesu i powodzeń, natomiast uczciwie mówię, że w tej materii koleżanka się napracuje, komisja się napracuje, a efekt finalny będzie taki, jaki jest w tej chwili. Bo po pierwsze mamy dwa warunki. Ta ustawa nie praktycznie niczego poza kwestiami podatku od spadków i darowizn nie zmienia w statusie osób dzisiaj żyjących w związkach nieformalnych, bo wszystkie inne rzeczy można sobie zapisać u notariusza, tak samo jak ten ślub partnerski z osobą bliską. Natomiast jeśli chodzi o kwestię finalną, czyli podpisu pod tą ustawą pana prezydenta, oczywiście go nie będzie. W związku z tym to jest praca, która ma politycznie podtrzymywać lewicę, że tak powiem, przy jej roszczeniach i planach na kampanię wyborczą. Zresztą to się dzieje, wie jak pan, obserwuję, dokładnie od 30 pośle, lat.
To nie są tylko, jak pracują, pan mówi, roszczenia lewicy, no, ale też postulaty, no można powiedzieć, milionów Polaków, którzy chcieliby sformalizować swoje związki, także jednopłciowe, a wszystkiego u notariusza, jak mówią, załatwić też się nie da.
Otóż, panie redaktorze, o czym pan mówi? O informacji medycznej?
O na dziedziczeniu? Na przykład o prawie do pochówku?
O dziedziczeniu?
Prawie no do mieszkania?
No to też można sobie zapisać to w dziedziczeniu.
Ale to, panie pośle, to pani Pasławska i PSL nie pomaga lewicy, żeby ten temat istniał? Bo to tak trochę wygląda. Pani Pasławska jest zaangażowana w ten temat. Mówi, że to jest ważna ustawa dla ludzi i potrzebny kompromis i będzie do tego przekonywać prezydenta. A pan mówi, praca na marne.
Panie redaktorze, życzę koleżance Pasławskiej, koleżance wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego sukcesów, ale na moją pomoc i na moje wsparcie w tej sprawie liczyć nie może.
Pan będzie głosować przeciwko, tak jak pan głosował za wyrzuceniem tej ustawy.
Oczywiście,
w pierwszym czytaniu
tak.
Do kosza. Rozumiem.
Oczywiście.
To znaczy, może nie do końca rozumiem, ale rozumiem, że pana taki wolny mandat poselski w tej sprawie jest. A co z dwukadencyjnością, panie pośle? Bo projekt miał być już głosowany, była komisja, był przygotowany, ale został zdjęty z głosowania sejmowego. Nie ma dla niego większości. Zostawiacie państwo jako PSL ten projekt, czy będziecie o niego walczyć?
Będziemy o niego walczyć. Myślę, że coraz bliżej jest do zbudowania większości, bo zarówno w Konfederacji, jak i w Polsce 2050 jest, a raczej dzisiaj w centrum jest akceptacja dla tego projektu sprawy. W Polsce 2050 centrum zostały uporządkowane, więc przynajmniej teraz możemy wiedzieć, na ile głosów w tej sprawie możemy liczyć. Natomiast ja chcę przypomnieć, zniesienie dwukadencyjności to nic innego jak przywrócenie konstytucyjnego zapisu o równych i bezpośrednich wyborach na wszystkich poziomach. Tu ci, którzy uchwalili to w 2018 roku, a więc Jarosław Kaczyński, cała jego ekipa, przyznają, że tak, świadomie złamali konstytucję, no ale im zależało na tym, żeby zwiększyć swój poziom posiadania w samorządach.
Chociaż tego złamania konstytucji nikt mu nie orzekł, bo wiadomo, jaki jest Trybunał Konstytucyjny, jak nie działa, tak? Więc jakby
raczej
papieru na to
jakiego
nie mamy.
Trybunał, raczej jakiego Trybunału Konstytucyjnego nie ma, ale że świadomość u Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie jest, to on ją publicznie wygłosił, więc Zbigniew Ziobro go dokładnie poinformował, w którym miejscu wielokrotnie konstytucję łamali i dlaczego, bo cel według nich uświęca środki. Natomiast przynajmniej tak mi się wydawało przez cały czas, że ta większość demokratyczna, która złamaniem konstytucji walczyła przez 8 lat, a teraz próbuje przez 2 lata konstytucyjność przywrócić bezskutecznie, bo i poprzedni ten prezydent nie współpracują w tym zakresie, że przynajmniej ta część sceny politycznej w tej sprawie będzie jednoznaczna. I tu widać wyraźnie, że i Lewica, i Platforma Obywatelska są za, że jeśli chodzi o Staropolskę 2050, tam były pewne problemy. Natomiast już po podziale wiemy, kto gdzie jest i
czyli rozumiem,
i co
że liczy pan, że jeżeli nawet cała koalicja nie zagłosuje za zniesieniem tej zasady, to pomoże Konfederacja.
Nie tylko Konfederacja, jest także spora grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, która jest gotowa swój niekonstytucyjny błąd naprawić.
Ciekawe, co na to prezes.
Tym bardziej, że wiemy. Panie redaktorze, mam wrażenie, że dzisiaj coraz mniej przejmują się niektóre frakcje tym, co powie na to prezes, bo prezes już parę rzeczy chociażby w ostatnim tygodniu powiedział, a harcownicy dalej robili swoje, więc już bardzo bym się tutaj, że tak powiem, opinią prezesa nie sugerował.
To panie pośle, na koniec dwa krótkie pytania. Kiedy do tego głosowania w sprawie dwukadencyjności mogłoby dojść? I drugie, czy jeżeli by doszło do zmian przepisów, to te kadencje wójtów, burmistrzów, ale też radnych zostaną skrócone podobnie z 5 obecnie do 4 lat?
Było to przedmiotem dyskusji, a o ile dobrze wiem, w Senacie, że tak powiem, powrotu do tego nie będzie, więc raczej pięcioletnia kadencja zostanie.
A kiedy natomiast termin głosowania?
Mamy jeszcze trochę czasu, bo przecież my jesteśmy na początku
kolejne wybory samorządowe w 29.
Za 4 lata, więc to jest, więc mamy jeszcze trochę czasu. Natomiast trzeba to zrobić skutecznie, a nie tylko zrobić dla zrobienia.
Marek Sawicki, PSL, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę informacje o 8:00, po nich Krzysztof Śmiszek.
Reklama.
Castorama.
Teoria
i praktyka.
W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Tylko teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele podłogowe, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 3 marca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Mediamarkt bez VAT. Tylko do 8 marca. Kup zestaw minimum 2 produktów i zapłać mniej o wartość podatku VAT tańszego produktu. Łącz dowolnie wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
Nowa, codziennie nowa oferta jednodniowa z Kaufland Card. W poniedziałek Alpro w stylu skyr sojowy lub jogurt sojowy, opakowanie 400 gramów, 4,99 z Kaufland Card. Tak, w poniedziałek Alpro w stylu skyr sojowy lub jogurt sojowy, opakowanie 400 gramów, 4,99 z Kaufland Card. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Potrzebujesz materaca, na którym w końcu dobrze się wyśpisz? Albo wygodnego łóżka, które posłuży Ci przez lata? Znajdziesz je w Dla Spania. A od 27 lutego do 2 marca wybrane modele łóżek i materacy kupisz w jednym z 32 salonów Dla Spania i na dlaspania.pl aż 25% taniej. Tak, aż 25% taniej. Nie zwlekaj. Promocja trwa tylko do poniedziałku. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
Castorama.
Teoria
i praktyka.
W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
A w praktyce